Bartosz Wójcik w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozpakowałeś walizki?
Tak, udało się rozpakować walizki. One były nieduże, bo chciałem być bardzo mobilny, ale tak, udało się.
A co zabierasz ze sobą w taką literacką wyprawę na drugi koniec świata?
Trochę książek, żeby mieć podpisy, ale też żeby pokazać, że rzeczywiście na przykład je przeczytałem, żeby porozmawiać, żeby zadać pytania. Trochę też prezentów zabieram. Zawsze też zabieram jakieś książki z Polski w tłumaczeniach. To później się tak wymienia, zostają książki i mogę wziąć inne książki albo coś innego.
Jednym słowem, miałeś cięższy bagaż przy powrocie.
Chyba tak, choć się staram pilnować, żeby nie przekraczać limitów, żeby nie obciążać kręgosłupa i żeby mieć szansę na powrót jeszcze.
W trosce o twój kręgosłup zaprosiłam cię do studia, bo teraz wyrzucisz po prostu ze swojego bagażu emocjonalnego i ze swojej wiedzy, którą też zapakowałeś tam w dalekim Trinidadzie i nie tylko. Wyrzucisz trochę tego z siebie, oddasz to nam, będzie ci zawsze trochę lżej. Bartosz Wójcik, tłumacz, nasz przewodnik po świecie literatury karaibskiej. Wydarzenie zapowiadaliśmy jakiś czas temu, w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Tym wydarzeniem jest festiwal.
Festiwal jest organizowany od 11 lat na Trinidadzie i ja bym tam nie pojechał, gdyby wsparcie też przyjaciółki Olgi Godlewskiej, która w zeszłym roku była już na Trinidadzie, jest to prawda nie na tym festiwalu, ale myśmy się poznali przez Instagram i Olga też, niezależnie jako polonistka, czyta literaturę globalnego południa, w tym też z Ameryki Południowej. W tym roku stwierdziliśmy, że pojedziemy razem już na Trinidad. W zeszłym roku byliśmy w Londynie, bo pierwszy raz ten festiwal, właśnie od 11 lat organizowany na Trinidadzie, był też w Londynie, czyli był taki przedsmak, taka odnoga europejska. To jest festiwal najważniejszy dla Karaibów, jeśli chodzi o literaturę karaibską, bo tam jest wyłącznie literatura karaibska, co oznacza też, że trochę z diaspory afrykańskiej, z innych krajów, ale jest to ze wsparciem też oczywiście Ministerstwa Kultury i ze wsparciem największej państwowej firmy, która no niestety zajmuje się paliwami kopalnymi, bo tam są złoża, które Trinidad ma. Ale one są też w tym momencie, te fundusze, po prostu festiwal, który jest darmowy, ogólnodostępny, no pompowane, żeby ta metafora gazu i nafty tutaj się pojawiła. I to jest festiwal, który nie rozróżnia między muzyką, bo mamy też kalipso, mamy piosenki takie improwizowane i nawet takie pojedynki były w ramach tego festiwalu. Nie rozróżnia między poezją, prozą, tą, która jest powieściowa i ta, która jest oparta na wspomnieniach i jest literaturą faktu. Nie rozróżnia też między slamem a tradycją mówioną. To wszystko się dzieje w ramach trzydniowego wydarzenia. Co chyba jest istotne, tylko slam jest biletowany i tylko na slam bilety się wyprzedały na 2 tygodnie przed. I tylko slam jest w większym audytorium niż cały festiwal. Więc to też pokazuje, że tradycja mówiona jest tam bardzo mocna, ale jednocześnie powieść i innego rodzaju książki, powieści są najpopularniejsze, tam się też sprzedają, bo też są po prostu księgarnie na miejscu.
Nic, tylko czerpać pełnymi garściami, uczyć się i przenosić na polski grunt. Taki, a nie inny sposób organizowania festiwali, a właściwie przede wszystkim traktowania literatury. Wspomniałeś o pieniądzach, o doinwestowaniu. Ja to mogłam zauważyć, obserwując stronę internetową, bo festiwal ma znakomicie przygotowaną stronę internetową. Można było na żywo uczestniczyć we wszystkich tych wydarzeniach, albo też zajrzeć na nie teraz. Nie brałam udziału we wszystkich, ale starałam się jak mogłam i bardzo odpowiada mi atmosfera tego miejsca. Ale nie będę się o niej wypowiadać, bo najlepiej opowiesz o niej ty.
Rzeczywiście, to jest takie miejsce bardzo otwarte, bo dzieje się w Bibliotece Narodowej, która sama w sobie nie jest taka bardzo otwarta, bo też tam są budynki obok rządowe, więc to jest taka dzielnica też momentami, no, gdzie są ograniczenia co do dostępności po prostu przestrzeni. Nie? Na niektóre piętra nie można bez odpowiednich przepustek się dostać. Natomiast biblioteka rzeczywiście działa. Można ją też w trakcie festiwalu odwiedzić, można się zapisać na przykład. Jest też budynek starej, czyli dawnej Straży Pożarnej, w której się dzieje też festiwal. Dzieje się też wokół budynków w takich podcieniach, no bo z uwagi na temperaturę też architektura jest dostosowana, żeby się móc schować przed tym żarem z nieba. I atmosfera jest też o tyle przyjazna, że te osoby, które są, osoby autorskie, osoby, które przyjechały, one są dostępne przez, jeżeli są na festiwalu, to są dostępne, bo nie ma takiego zaplecza VIP-owskiego. Więc wszyscy korzystają z tej samej na przykład kawiarni. I można sobie porozmawiać, można sobie zrobić zdjęcie, jest przestrzeń do podpisania książek. No można zadać pytania, ale też jest, jako że to jest w centrum miasta, jest możliwość takiej ucieczki, w razie czego jakby komuś już przeszkadzała ta nadmierność atencji ze strony fanów i fanek. Więc to jest tak, że można zniknąć i to jest, myślę, świetne rozwiązanie. No minusem, bo Trinidad wcale nie jest aż jako wyspa ogólnodostępna. Jest dużo też lasów, jest dużo też miejsc oddalonych. Tam mieszka 1,5 miliona osób. No trzeba przyjechać do centrum, to znaczy trzeba przyjechać do północnej części kraju, do stolicy i przez te 3 dni tam być. Ale wiem, że osoby przyjeżdżają w kwietniu od 11 lat i też osoby, które zajmują się popularyzacją literatury. Osoby, które, bo było na przykład stanowisko też dodatkowo wydawnictwa edukacyjnego. I też były takie wydania powieści właśnie pod szkoły, z glosą, z pytaniami, które można w czasie lekcji, prawda, użyć. Czy też z takim właściwie samouczkiem. Więc też był taki aspekt, żeby to nie było tylko takie elitarne i na przykład dla klasy średniej, dla osób aspirujących, tylko właśnie można było zobaczyć, co z tego trafia do szkół.
Jak wiele osób na ten festiwal przyjechało, tak jak ty, z daleka? To jest też pytanie trochę moje o zainteresowanie literaturą karaibską w świecie.
Myślę, że niewiele, z dwóch powodów. My z Olgą się tym interesujemy już też zawodowo, więc to ułatwia. Też o tym opowiadamy w podcaście zamorskim. Też mamy pewne plany wydawnicze. Natomiast problemem jest odległość, problemem są koszty i problemem jest to, że dla branży chociażby polskiej te najważniejsze tytuły, to znaczy te, za którymi idą międzynarodowe nagrody, mogą kupić na targach bądź przez agencję, nie jadąc tam. Nie potrzebują też takich bliskich relacji z autorkami i autorami. Nie potrzebują też tych relacji od lat. Potrzebują raczej, żeby być na bieżąco z trendami. Więc było dość mało osób spoza nawet kręgu anglojęzycznego. Było sporo osób z Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów, czy z Kanady, bo tam po prostu osoby urodzone na Karaibach często mają życie zawodowe, więc przyjeżdżają na ten sezon festiwalowy. Czasami przyjeżdżają, jeśli mogą, właśnie na kwiecień, na Trinidad, na maj, na Jamajkę, gdzie jest drugi duży festiwal, Calabash. Na przykład pomiędzy są, nie wiem, na Barbadosie, bo są jakieś wydarzenia mniejsze. Więc takich osób nie ma dużo, ale też dlatego, że poza Karaibami to najważniejsze wydawnictwo karaibskie jest w Wielkiej Brytanii. Więc stamtąd te osoby przyjeżdżają. I one też działają od lat 80. tak naprawdę. Więc to, nie mówię, że to się zastało, ale jednak trochę ten rynek anglojęzyczny jest już ustabilizowany. Natomiast też trudno sobie z zewnątrz, tak po prostu, bo jak się pojawi, to nic sama nie zdziała, bo jeżeli nie ma wcześniej po prostu relacji, takich też przyjacielskich. Ja zresztą miałem taką sytuację, bo będzie jedno opowiadanie trynidackie i to się tak w ogóle złożyło fortunnie, niefortunnie, że to też jest związane z Bukasem. A pewnie niełatwo byłoby prawa tak szybko zorganizować, gdyby nie to, że jest po prostu znajomość taka już towarzyska. Nie trzeba było się przez agencję, prawda, tylko można było bezpośrednio do autorki i do wydawczyni odezwać. To też ułatwia z drugiej strony, bo się jest traktowanym jako osoby, które żarliwie się interesują literaturą. Więc mogliśmy być z Olgą na rozdaniu nagród, które są odpowiednikiem pewnie nagrody Nike tam, bo też konkuruje w tej głównej trójce ze sobą powieść, literatura faktu i poezja, czyli zupełnie trzy różne, można powiedzieć, parafie, prawda?
Slam?
Tam akurat nie, bo to jest jednak książkowe. Na razie jest książkowe, choć akurat ta poetycka książka Antonego Josepha to jest też książka autora piosenek i autora muzyki, więc ona ma też wersję koncertową, więc trochę już do tego jest blisko. Znaczy na pewno blisko jest do kultury przekazu ustnego, więc nie widzę w ogóle przeciwwskazań ze strony osób, które organizują, żeby dać włączyły slam, o ile będzie na przykład w wersji zapisanej jako plik audio. Nie widzę tam niechęci, tylko musi się coś takiego pojawić, bo na razie same takie książki papierowe czy po prostu tradycyjne są nominowane.
To powiedz o tym, co nowego, jakie trendy, kogo wypatrywać, kogo wyśledziłeś, kto cię utwierdził w tym wyborze literatury karaibskiej, że jest słuszny.
Ja się strasznie ucieszyłem, że w trójce książek wybranych przez, i to też jest ważne, że w każdej z tych trzech kategorii, a teraz powiem o literaturze faktu, też jest osobna grupa sędziowska, jurorska. To są osoby nie tylko z Trinidadu. Na przykład tam też brał udział Filip Nanton, to jest akurat mój przyjaciel urodzony na Wyspie Świętego Wincenta, ale mieszka na Barbadosie. Więc oni już organizując chcą zaprosić społeczność literacką do decydowania, no też trochę o swoim losie, bo to są nagrody też finansowe. Natomiast autorką tej książki wspomnieniowej jest dziennikarka, która przez no, prawie 3 dekady pisała dla głównie trinidadzkiej prasy, ale też w radio się udzielała, Ira Matur. I ona ma bardzo ciekawą biografię i na podstawie tej biografii po prostu stworzyła opowieść o sobie i o swojej rodzinie, bo ona zdążyła się urodzić i zdążyła mieszkać jeszcze jako mała dziewczynka z całą swoją rodziną, czyli z rodzicami, z babcią też, w Indiach. I w pewnym momencie ojciec, i to już jest od razu opowieść o podziale religijnym, ojciec był w wyznania hinduistycznego, natomiast po stronie rodziny matki była rodzina islamska, więc te dwie rodziny z uwagi na propozycję, którą ojciec, inżynier otrzymał, żeby przenieść się na Tobago, na mniejszą wyspę i tam rozpocząć pracę oficjalnie w zawodzie, ta cała rodzina musiała się przenieść. I tam ten cały swój indyjski z wysokiej klasy status musieli skonfrontować z tym, co jest możliwe na Tobago. Też się okazało, że na Tobago ważniejsza jest nagle indyjska społeczność, ale właśnie hinduistyczna, a nie islamska, i pewne podziały się od razu pojawiają. I to jest ta opowieść o dorastaniu małej dziewczynki, która staje się później starszą dziewczynką, później się staje młodą kobietą, później się staje dojrzałą dziennikarką. Jest przeplatana taką trochę metaopowieścią o powstawaniu książki, która się dzieje głównie na wyspie Świętej Łucji, bo Ira Matur spotykała się z Derekiem Wolcottem. I to jest o ich spotkaniach, bo też się znali, bo ona udała go zainteresować manuskryptem. To oczywiście też pokazuje Dereka Wolcotta jako momentami zgryźliwego, zrzędliwego i takiego, no, trudnego. No nie powiem, że dżentelmena, ale kompana, ale trochę mistrza, trochę, no, też, no nie powiem, że wroga, ale na pewno osobę, z którą trzeba pogrywać, bo on sobie z nią pogrywa też. No i to jest o tym ta opowieść. I to jest też rzadziej, myślę, zgłębiana karta w ogóle historii Karaibów, właśnie społeczność indyjska i też opowieść właśnie wielokulturowa i też, która pokazuje takie elementy jak dorastanie w dwóch różnych miejscach, dodatkowo studia, bo też była wysłana Ira Matur na studia z kolei poza Karaiby, ale już nie do Indii, i nie, więc pojawia się wątek Europy i Stanów Zjednoczonych, więc wysoce uprzywilejowana pozycja, która wcale nie jest uprzywilejowana, gdy się no, konfrontuje z Karaibami, które też są bardzo podzielone i też wcale tych przywilejów już tak łatwo nie przyjmują tych z przeszłości. Więc bardzo się cieszę, bo myśmy z Olgą tej książce od początku kibicowali, choć ona, i to taka przestroga, ta książka, nie Olga, przez pierwsze 20-30 stron jest taka powolna i stawia opór. To znaczy ta książka jest, myślę, pisana, żeby trochę odsiać na początku, albo przynajmniej wymaga takiego skupienia. I wcale ten wątek z Wolcottem nie pojawia się od razu. I on wcale nie jest dominujący. On po prostu świetnie współgra z tym wątkiem rodzinnym. Więc na przykład ta książka jest no, mniej typowa i dlatego bardzo zachęcam. Ja też się strasznie ucieszyłem, że było trochę takich elementów z jednej strony bardzo nowych, bo były nowe nazwiska, nowe osoby, które mogły zaprezentować swoje teksty, a jednocześnie byłyby 2 wieczory o takich klasycznych książkach i klasycznych utworach. A jeden był szczególnie ciekawy, bo było o pisarzu z Trinidadu Samie Selvonie. I wiem, że w przyszłym roku duże polskie wydawnictwo ma pierwszy raz jego powieść po polsku, taką klasyczną, The Lonely Londoners, która się dzieje w 50-tych latach w Londynie, wydać. I bardzo dobra tłumaczka się tym zajmuje. Nie wolno mi powiedzieć, bo to tak nieoficjalnie, ale warto na to czekać. bo będzie jego powieść w przyszłym roku, w bardzo dobrym przykładzie. A jednocześnie ten sam Selwun na tym samym wydarzeniu, od lat nieżyjący autor, był reprezentowany przez właśnie żyjących autorów i autorki, bo jego fragmenty były czytane, ale jednocześnie ten autor był trochę tak skontrastowany, choć właściwie to jest pozorny kontrast, bo oni są, byli, obydwaj nie żyją z Trinidadu i obydwaj no, byli bardzo tak otwarci na wielokulturowość, ale był, bym powiedział, sparowany w takim wieczorze wspomnieniowym z postacią, która po angielsku nazywa się Black Stalin i nikt się tutaj nie pomylił, rzeczywiście chodzi o czarnego Stalina. I teraz to może być zaskakujące, że ten Stalin się pojawia, szczególnie jako pozytywna postać na Karaibach. W pewnym momencie temu autorowi piosenek Kalipso i poecie nadano taki przydomek z uwagi na to, że tak trochę przewrotnie, co oczywiście z perspektywy Europy Wschodniej ta przewrotność myśli jest traktowana jako jakiś horror. Miał być symbolem takiej siły, ale też przewrotnie. To znaczy, że bierzemy trochę imię i nazwisko tyrana i obracamy z tego, robimy z tego taką trochę prześmiewczą postać, ale trochę nie, bo też Kalipso jest bardzo prześmiewcze. No ale w ten sposób ten czarny Stalin stał się pozytywnym bohaterem Karaibów, bo to był bardzo dobry tekściarz. I w jednym wieczorze te dwie osoby były i powieść i piosenka nie konkurowały ze sobą, tylko się uzupełniały. Bo chodziło o teksty, po prostu chodziło o opowieści, więc to jest też trochę taka, myślę, ilustracja, że ten slam jest w tradycji, która po prostu się ciągnie dekadami, by nie powiedzieć wiekami, bo też ten przekaz ustny to jeszcze z czasów niewolniczych, więc tam nie ma zaskoczenia. Tam w ogóle nie ma już teraz takiej debaty, no chyba, że ktoś chce sobie poziewać i powiedzieć nuda, że tutaj jest jakiś kłopot, bo była taka debata, tylko że ona miała miejsce w 50-tych, 60-tych latach i się skończyło. Bo już uznano, że kto chciał czasami ambitnie, czasami jakoś egotycznie się ze sobą pospierać, to miał możliwość. Kto chciał napisać eseje, to napisał. No ale później przechodzimy do codzienności, a codziennością jest bogactwo kultury i ona po prostu jest. I jest kontinuum. Ale tak, książka dominuje jako książka papierowa bądź książka w formie elektronicznej. I do tej pory te najważniejsze nagrody są książkowe, ale slam to też ten trinidadzki nagroda, która jest prawie równa najważniejszej nagrodzie książkowej. Bo ta nagroda na festiwalu Bokas, ta główna, to jest 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Oczywiście można pomyśleć w porównaniu z Polską, to nie jest aż tak dużo, bo to jest mniej więcej 40 kilka tysięcy złotych, czyli powiedzmy połowa nagrody Nike, ale główna nagroda za slam to jest 50 tysięcy dolarów trynidackich, czyli jakieś 8 tysięcy dolarów amerykańskich, czyli bardzo blisko tej głównej. I jeszcze trzeba dodać, że slamy są biletowane. Co najmniej 400 osób się pojawiło na tej sali i kupiło bilety. I bilet, żeby był kontekst też finansowy, to jest 200 dolarów trynidackich, czyli jakieś 130-140 złotych polskich. Za takie dwuipółgodzinne wydarzenie. To odsiewa oczywiście, bo to też tam nie jest wcale tanie, tak jak i w Polsce. To już jest cena spektaklu teatralnego. Natomiast pokazuje profesjonalizację po prostu.
Wspomniałeś o tym opowiadaniu, tak, do którego prawa załatwiłeś, tak, na Trinidadzie.
To jest taka pisarka, która nazywa się Jennifer Rahim. Ona bardzo długo pracowała na uczelni na Trinidadzie, Uniwersytet Indii Zachodnich. Pisała poezję, pisała prozę. I od razu mi się trochę głos załamał, bo przy całej radości, i zaraz opowiem, jakie to jest opowiadanie, jaka to jest też książka, jest taka historia biograficzna, bardzo smutna, bo tego dnia, kiedy ja dostałem po korekcie to opowiadanie, kilka godzin wcześniej Trinidad obiegła informacja, że ona zmarła. Nagle. To się wydarzyło na początku tego roku po prostu, więc myśmy się mieli spotkać na festiwalu, bo znaliśmy się tylko po prostu z maili, no ale to się nie udało. I też na festiwalu było wspomnienie właśnie o Jennifer Rahim, bo ona też była laureatką tego konkursu festiwalowego w 2018 roku. Jej książka, która jest powieścią zbudowaną z opowiadań, są to kroniki, można by powiedzieć, stanu wojennego, to znaczy dosłownie chodzi o godzinę policyjną. Czasami się tak zdarza, że w niektórych państwach, w tym na Trinidadzie, jest wprowadzona godzina policyjna. I ona wzięła jeden taki epizod z historii Trinidadu, opowiedziała go za pomocą kilkunastu opowiadań. I to są te kroniki, ta powieść właśnie składająca się z krótkich tekstów. I jeden z takich tekstów ze środka dzieje się właśnie w Port of Spain, w stolicy Trinidadu. Udało mi się przetłumaczyć, a wszystko dlatego, ja tak mówię o różnych osobach, też dzisiaj mówiłem o Oldze, teraz powiem Godlewskiej, teraz powiem o Justynie Czechowskiej, bo jest jakaś taka wspólnota osób, które też zauważają, że warto patrzeć na literaturę mniejszych krajów. Justyna Czechowska, która dla wydawnictwa Wielka Litera złożyła propozycję w postaci zbioru opowiadań. Nazywa się to O kobiecie, czyli ten wątek główny to są opowiadania, które mówią o kobietach, o ich doświadczeniach. Zaproponowała, żeby coś było też z Karaibów. Ja Justynie podesłałem parę tekstów i z dwóch powodów. Jeden to też objętość, bo chodziło o to, żeby nie były za długie, bo przecież chcemy, żeby w takim zbiorze były różne doświadczenia z różnych właśnie części świata, więc to był jeden powód. A drugi, myślę, powód, że tam jest pewna taka tajemnica i to opowiadanie, jako że jest częścią powieści, też zachęca, żeby może popatrzeć, co się dzieje w innych opowiadaniach, po prostu w innych segmentach tej powieści. Za momencik ta książka się pojawi i tam ten też Trinidad będzie reprezentowany. Ja bardzo zachęcam, nie tylko z uwagi na to, że pierwszy raz będzie można właśnie Jennifer Rahim przeczytać, ale że tam będzie i Margaret Atwood, będzie naprawdę dużo też znanych nazwisk. Nie znam jeszcze całości, ale znam spis treści i sam się po prostu bardzo ciekawie i sam też czekam, więc trochę się też próbuję moim autentycznym zainteresowaniem podzielić i zachęcić, bo to jest taka kolekcja, która może się nie powtórzyć, bo ona trochę jest okazjonalna w znaczeniu potrzebna była redaktorka, czyli Justyna Czechowska z pomysłem i pewnie też musiała dobrze negocjować z wydawnictwem, żeby zainteresować, ale chyba niebawem nie będzie drugiej części, prawda? Więc warto udać się do księgarni, szczególnie tych mniejszych kameralnych i sprawdzić spis treści i mam nadzieję kupić egzemplarz dla siebie albo sprezentować komuś, bo to też może być dobra lektura na wakacje po prostu.
Jest jeszcze kilka wątków, które mnie zainteresowały, ale zostawmy je sobie na później. Jednym z nich są na przykład wasze z Olgą plany wydawnicze.
Tak.
Więc porozmawiamy o tym, mam nadzieję, przy następnym spotkaniu. Na następnej lekcji literatury karaibskiej naszym nauczycielem jest dr Bartosz Wójcik. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.